Rozdział pierwszy. Elodie. Czasem wolałabym być brzydka. Może nie aż tak, żeby chodzić z czyrakiem na zakrzywionym nosie i trzema czarnymi zębami wziejącej poza tym pustką jamie ustnej, blizną przez pół twarzy i zaczeską na łysej czaszce, bo mimo wszystko od czasu do czasu jestem zmuszona patrzeć na siebie w lustrze. Ale jednak fajnie byłoby móc wejść do baru i nie musieć znosić obleśnych spojrzeń absolutnie wszystkich siedzących tam frajerów w garniturach spod igły. Myślicie, że jestem zgorzkniała? Cóż, trudno. Wszystkie te oblegane przez maklerów knajpy w finansowym centrum miasta zawsze tak na mnie działają. I czy ktoś umie wytłumaczyć fenomen tej subkultury? Czy ci kolesie nie są po prostu sprzedawcami używanych samochodów, tylko w trochę droższych garniturach? Skoro tak świetnie sobie radzą na giełdzie, to dlaczego nie siedzą w domach i nie przeliczają $1000 banknotów zarobionych na złotych inwestycjach, tylko nieproszeni wciskają swoje rady innym? Nikłą, ale jednak pociechę czerpałam z faktu, że moim dzisiejszym celem nie był makler. Proszę, oto i on. Właśnie mnie zauważył. Oślizgły typek bitą minutę przesuwał po mnie wzrokiem, zanim dotarł do mojej twarzy. Ale ten przynajmniej odpowiadał rysopisowi, jaki dostaliśmy. Wysoki, wysportowany, czarne włosy zaczesane do tyłu, kwadratowa szczęka i długi orli nos. Izes. Już po jednym spojrzeniu nie miałam wątpliwości, że gdyby to nie było zlecenie, natychmiast bym stąd wyszła. Tym razem moim nieświadomym zagrożenia przeciwnikiem był prawnik z Upper West Side. Adwokat celebrytów, który zasmakował w posuwaniu nieopierzonych gwiazdek, jeszcze nieświadomych, że pod wartym $3000 garniturem z czystej wełny może kryć się wilk. Za to zlecenie w ramach bezzwrotnej zaliczki zapłacono nam za 40 godzin pracy. Mogłabym się założyć, że wystarczy mi ułamek tego. Może zresztą się założę? Soren miał żyłkę hazardzisty. Choć w takich wypadkach akurat oboje wygrywaliśmy, bo ja miałam motywację, żeby szybciej się uwinąć z robotą i dzięki temu mogłam prędzej przyjąć następną. Tak naprawdę wolałabym jednak nie robić więcej tego typu zleceń. Jutro wieczorem mam mieć rozmowę w sprawie prawdziwej pracy. Takiej, która nie ma w opisie bycia obłapianą na dzień dobry. Więc jeśli mi się powiedzie, wkrótce będę mogła skończyć z tym bagnem. Poczułam, jak prawnik Larry pożera mnie wzrokiem z drugiego końca baru, więc zatrzepotałam rzęsami, spojrzałam na niego i posłałam mu swój najlepszy uśmiech pod tytułem: jesteś wielkim, bogatym, silnym facetem, a ja jestem tylko małą, głupią dziewczynką. Dla wzmocnienia efektu nawinęłam na palec kosmyk naturalnie platynowych włosów i wysunęłam w jego stronę swoje miseczki D. Jego żona, brunetka o drobnych piersiach, wspomniała, że jego typ to cycate blondyny. Tadam, to twój szczęśliwy wieczór, Larry. Chodź tu i odbierz nagrodę, podła świnio. Ledwie skończyłam pisać do Sorena o zakładzie, a ten bydlak już koło mnie stał. Wyglądasz, jakbyś potrzebowała drinka, zagadnął. Przygryzłam wargę i spuściłam wzrok, udając nieśmiałą. A kiedy ponownie spojrzałam na niego swymi błękitnymi oczami niewinnego dziecięcia, odparłam: nie mam w zwyczaju pić z nieznajomymi. Wyciągnął rękę. Gareth Lopresti. I już się zaczyna. Kłamstwo numer jeden. Larry Mercer. Uścisnęłam ją. Sienna Bancroft. Wciąż trzymając moją dłoń w swojej, zauważył rezolutnie. Więc już nie jesteśmy nieznajomymi, prawda, Sienno? Uśmiechnęłam się, jakby mi schlebiało, że poświęca mi uwagę. Jakby faceci, którzy lecą na długie nogi i duży dekolt, nie byli dla mnie chlebem powszednim. Kiedy zawibrował mój telefon, to mógł być tylko Soren. Przepraszam cię na moment. Soren, Leo właśnie podjechał. Lada chwila powinien tam wejść. Elodie, czuję, że mi się poszczęści. Chociaż Laremu się wydaje, że poszczęści mu się dziś ze Sieną. To co powiesz na zakład? Soren odpisał po paru sekundach. Jeśli się uwiniesz w 4 godziny albo mniej, podwajam twoją stawkę. Sorry, Larry, Gareth. Dziś sobie nawet nie pomacasz, za to dostaniesz dokładnie to, na co zasługujesz. Wrzuciłam telefon do torebki i przechyliłam kokieteryjnie głowę. Wspominałeś coś o drinku? Zdarzało się, że gryzło mnie sumienie z powodu tego, czym się zajmowałam. Każda historia ma dwie wersje, a my słyszymy tylko jedną z nich. Czasami kobiety, które nas wynajmują, to prawdziwe hetery. Lecz nawet to nie daje mężczyznom prawa, by je zdradzać. Po prostu odejdź, panie przyszły cudzołożniku. Zawsze była przecież taka możliwość. Z drugiej strony bywało, że żona była wredną jędzą, a i tak całymi tygodniami musieliśmy chodzić za jej mężem, żeby udokumentować choć najsłabszą poszlakę zdrady. Przy takich zleceniach rzeczywiście miewałam skrupuły. Dziś jednak moje sumienie będzie mogło smacznie spać. Pół godziny później Gareth zaproponował, żebyśmy się przenieśli do jednego z boksów, gdzie będziemy mieli trochę prywatności. Kiedy usiedliśmy, jego dłoń z wgnieceniem od obrączki na serdecznym palcu momentalnie wylądowała na moim kolanie pod stolikiem. Boże, co za śliski typ! Póki co musiałam jednak zacisnąć zęby, bo wiedziałam, że siedzący po drugiej stronie baru Leo nie będzie w stanie uchwycić tej ręki na zdjęciu. Bardzo chciałam, żeby zabrał tę rękę. Bardzo chciałam, żeby już się ode mnie odczepił. Dlatego zagrałam nieczysto. Na zdjęciu nie będzie widać, co powiedziałam. Przez ostatnich kilka minut gapił się na moje wargi, jakby miał ochotę je pożreć. Nienawidziłam, gdy w czasie pracy obiekt całował mnie w usta, albo w ogóle mnie całował. Mogłam jednak delikatnie nim pokierować. Łajdak sam zresztą uchylił właściwe drzwi, więc wystarczyłabym kopniakiem otworzyła je na oścież. To jak? Może się stąd zwiniemy, zaproponował. Pojedziemy do ciebie? Pochyliłam się i spytałam niskim głosem. A czy nie wolno mi najpierw spróbować towaru, zanim go zabiorę do domu? Kotku, wolno ci spróbować wszystkiego, co zechcesz. Na co masz ochotę? Docisnęłam łokcie do boków, przez co moje piersi niemal zupełnie wysunęły się z głęboko wyciętej bluzki. Wyglądało to niedorzecznie, ale działało niezawodnie. Jego wzrok natychmiast powędrował w dół. Mam szczególnie wrażliwą szyję. Uwielbiam, kiedy ktoś zsie to miejsce. O, tu, pod uchem.
Mogę to dla ciebie zrobić. Tylko powiedz, co ty possiesz dla mnie w zamian za to.
Przełknęłam żółć, która podeszła mi do gardła i zmusiłam się do uśmiechu. Co tylko zechcesz. Nie zdążyłam nawet się przygotować, kiedy się na mnie rzucił. Od razu przywarł ustami do mojej szyi. Wytrzymałam kilka obleśnych pocałunków i malinek, zanim spojrzałam w stronę Leo. Kiedy ten skinął mi krótko głową, odepchnęłam Larego i przez zaciśnięte zęby skłamałam. To było niesamowite. Chodźmy do mnie, umieram z pragnienia, aby possać ciebie.
Prowadź.
Daj mi tylko 2 minuty, żebym mogła się odświeżyć. Wziął moją rękę i położył ją sobie na nabrzmiałym członku.
Będziemy tu na ciebie czekali. Pośpiesz się.
To będzie moment. Swoje wyjście zawsze miałam dokładnie zaplanowane. Kilka dni temu byłam w tym barze i znalazłam wyjście przeciwpożarowe na końcu korytarza prowadzącego do łazienki. Ponieważ znajdowało się na tyłach budynku, samochód zostawiłam na ulicy ciągnącej się właśnie z tamtej strony baru. Pchnęłam drzwi i wyszłam na zewnątrz. Wciągnęłam głęboko rześkie wieczorne powietrze. Zaraz po przyjściu do domu będę musiała wziąć prysznic po tym, jak miałam na sobie wargi tego oblacha. Ale najważniejsze, że wykonałam zadanie. Idąc do samochodu, napisałam do Sorena. Elodie. Gotowe. Nie brakuje fiutów na tym świecie. Soren odpisał od razu. Soren.
Pijesz do mnie z powodu naszego zakładu, czy mówisz o prawniku Larem?
Elodie. O was obu. Dzięki za dodatkową kasę. Do zobaczenia w dniu wypłaty. Bum. Cholera. Zamknęłam oczy. Tylko tego brakowało. Miałam wprawdzie 45 minut zapasu do rozmowy o pracę, ale to za mało, żeby ogarniać formalności związane z wypadkiem. Wyłączyłam silnik i wysiadłam. Przedni zderzak mojego Jeepa Wranglera miał małe wgniecenie i kilka rys, ale drugi samochód oberwał mocniej. Z tylnej opony z sykiem uciekało powietrze i już było go o połowę mniej. Tylny zderzak wgniótł się do środka i dociskał oponę. Elegancki Mercedes wyglądał niemal jakby implodował pod wpływem siły uderzenia.
Nie, kurwa, nie wierzę!
Kierowca Mercedesa wysiadł i stanął obok mnie, aby ocenić szkody. Przeczesał ręką włosy.
Nie widziałaś mnie? Cofałem, żeby zaparkować.
Oczywiście. Nie wystarczyło, że stuknęłam samochód wart pewnie ze 100 tysięcy dolarów, ale do tego kierowca musiał mieć twarz greckiego boga. Z drugiej strony musiał być piękny, żeby nie odstawać od swojego ostentacyjnie pięknego wózka. Z miejsca go znielubiłam.
Ja znalazłam to miejsce pierwsza. Zacząłeś cofać, kiedy ja już wjeżdżałam.
Już wjeżdżałaś? Nie sądzę. Próbowałaś się wepchnąć, kiedy cofałem, żeby zaparkować tyłem. Kiedy zaczynałem, nikogo za mną nie było. Moje ręce powędrowały na biodra.
Owszem, ja byłam, tylko mnie nie widziałeś. Podjechałam tu i czekałam. Kiedy przez minutę nie ruszałeś, nawet wcisnęłam klakson. Nie zareagowałeś, więc stwierdziłam, że zostawiasz samochód tu, gdzie stoisz, a ja mogę zająć wolne miejsce. Gdybyś nie ruszył na pełnym gazie, zdążyłbyś mnie zobaczyć i się zatrzymać, zanim mnie stuknąłeś.
Jego brwi podjechały do góry.
Ja ciebie stuknąłem? Wskazał na swój samochód. Wydaje mi się, że patrząc na szkody, widać dość wyraźnie, kto kogo stuknął.
Zamiast odpowiedzieć, zaatakowałam z drugiej strony.
Niech zgadnę, rozmawiałeś przez telefon.
Zmarszczył czoło.
Mam nadzieję, że masz ubezpieczenie.
Nie, jeżdżę po mieście bez ubezpieczenia, przewróciłam oczami.
To, że nie mam drugiego samochodu jak ty, nie znaczy, że jestem kryminalistką.
Pan Mercedes żachnął się tylko i stwierdził pojednawczo.
Śpieszę się na spotkanie. Możemy się po prostu wymienić danymi i wrócić do swoich spraw?
Wyjęłam telefon i zaczęłam robić zdjęcia szkód.
Nie, musimy mieć raport policyjny.
To zajmie co najmniej godzinę albo dwie. Niepotrzebny nam raport. Sytuacja jest oczywista.
Więc powiesz swojemu ubezpieczycielowi, że to była twoja wina. Bo może ciebie stać na wyższą ratę, ale mnie nie.
Nie powiem, że to moja wina, bo to nie była moja wina.
I właśnie dlatego musimy wezwać policję.
Pan Mercedes burknął coś pod nosem, po czym wyjął z kieszeni telefon. Sądziłam, że dzwoni po policję, ale najwyraźniej nie. Musiałam słuchać, jak warczał na tego, kto miał nieszczęście być po drugiej stronie linii.
Powiedz Edison, że się spóźnię i żeby zaczynali beze mnie.
Żadnego cześć ani jak się masz. Ten facet może i był przystojny i jeździł ładnym samochodem, ale był strasznym gburem. Rozłączył się również bez słowa pożegnania. Najwyraźniej nie udało mi się ukryć dezaprobaty. Palant spojrzał na mnie.
Co?
Mam nadzieję, że to nie była twoja żona, bo nie byłeś przesadnie miły. Zmrużył oczy.
Muszę wykonać jeszcze jeden telefon. Może w tym czasie zrobisz coś użytecznego i zadzwonisz po policję.
Co za kutas? Obeszłam swój samochód, żeby ze schowka wyjąć dowód rejestracyjny i dane ubezpieczenia. Kiedy wróciłam, pan gbur Mercedes znów warczał do telefonu, nie odrywając oczu od moich nóg. Pokręciłam głową i wybrałam 112.
Operator numeru 112, w czym mogę pomóc?
Dzień dobry, właśnie miałam wypadek na rogu Park Avenue i 24.
Rozumiem, czy komuś coś się stało i jest potrzebna pomoc medyczna?
Zasłoniłam telefon i spytałam Mercedesa.
Coś ci się stało? Pytają, czy potrzebujemy pomocy medycznej.
Odpowiedział krótko. Nic mi nie jest.
Powiedz, żeby się pośpieszyli.
Wróciłam do rozmowy z operatorem. Nie, dziękuję. Nikomu nic się nie stało. Wygląda na to, że ucierpiały tylko nasze samochody i dobre maniery drugiego kierowcy. Pan Mercedes posłał mi groźne spojrzenie. Odpowiedziałam mu tym samym. Kiedy się rozłączyłam, wręczyłam mu swoje dokumenty.
Może wymienimy się numerami polis, zanim przyjedzie policja. Ja też się śpieszę na ważne spotkanie.
Wyjął z samochodu swoje dokumenty, a z portfela prawo jazdy. Sfotografowałam dokumenty Hollisa Lacroix, który oczywiście mieszkał na Park Avenue. To było jakby w pakiecie. Zrobiłam zdjęcie jego ubezpieczenia i dowodu rejestracyjnego, a on wciąż tylko się przyglądał mojemu prawo jazdy.
Zapewniam cię, że jest prawdziwe, jeśli to cię niepokoi.
Zrobił zdjęcie i pokazał mi je w swoim telefonie, zwracając mi dokumenty.
Connecticut, co? To wiele tłumaczy.
Wyrwałam swoje papiery z ręki pana gbura Hollisa Lacroix.
Niby co? To, że nie umiesz parkować bokiem. Zmrużyłam oczy. Tak się składa, że jestem świetnym kierowcą. Głową wskazał na swój samochód.
Mam tu wartą 10 tysięcy dolarów szkodę na dowód, że nie jesteś. Pokręciłam głową.
Ale z ciebie kutafon, wiesz? Mogłabym przysiąc, że drgnęła mu warga, jakby go bawiło wkurzanie mnie. Na szczęście przyjechała policja i nie byłam już na niego skazana. Po rozmowie z funkcjonariuszem i podaniu mu swojej wersji wydarzeń, wsiadłam do samochodu i tam czekałam, aż policjant załatwi sprawę z Hollisem. Kiedy patrzyłam, jak ze sobą rozmawiają, zaburczało mi w brzuchu. Sięgnęłam po torbę ze słodyczami, które kupiłam na jutrzejszy wieczór filmowy z Brie i otworzyłam dużą paczkę Maltesers. Nagle chrupiąc słodkie kulki i patrząc w szybę jak w ekran, poczułam, jakbym oglądała film. Taki, w którym główną rolę gra piekielnie przystojny aktor. Bo rzeczywiście był przystojny. Wysoki, szeroki w ramionach i wąski w talii, do tego opalenizna jak z reklamy, ciemne włosy, odrobinę za długie i podwijające się na kołnierzyku, nie do końca pasujące do nienagannie skrojonego garnituru. Ale najbardziej uwagę widza przykuwały zielone oczy zacienione kurtyną gęstych ciemnych rzęs. Może poczuł, że się na niego gapię, bo nagle spojrzał w kierunku mojego samochodu i nasze spojrzenia się spotkały. Nie chciało mi się nawet udawać, że nie patrzyłam. Pieprzyć go. Skoro on mógł mierzyć wzrokiem moje nogi, to mnie wolno oceniać jego twarz ładnego chłopca. Gdy wciąż nie odwracał ode mnie wzroku, posłałam mu przesadnie entuzjastyczny i ostentacyjnie fałszywy uśmiech, ukazujący pełne uzębienie. Tym razem nie miałam wątpliwości, że go to bawi, bo za chwilę i on uśmiechnął się złośliwie. W końcu z powrotem odwrócił się w stronę policjanta, a ja poczułam, jakbym wygrała ten niezapowiedziany pojedynek na spojrzenia. Zanim skończyli rozmawiać i policjant podszedł do mojego samochodu, wmłociłam całą paczkę Maltesersów.
Zatem, panno Atelier, na tym dokumencie widnieje numer raportu policyjnego. Raport będzie dostępny online w ciągu 24 do 48 godzin. Może pani również podjechać na komisariat i poprosić o wersję papierową.
Wzięłam od niego dokument. Dziękuję. Zaznaczył pan, że wypadek nie był z mojej winy?
Opisałem jedynie fakty. To ubezpieczyciel oceni, jaki procent winy leży po stronie którego kierowcy.
Westchnęłam. Rozumiem. Dziękuję. Czy to wszystko? Bo mam spotkanie, którego nie mogę opuścić.
Tak, to wszystko, proszę pani. Jeśli samochód jest sprawny, może pani jechać. Pan Lacroix musi zaczekać na hol.
Okej, w takim razie życzę panu miłego dnia.
Pani również. I proszę jechać ostrożnie.
Dziwnie się czułam tak po prostu odjeżdżając, bez słowa. Dlatego odczekałam minutę, aż policjant wejdzie do radiowozu i odjedzie, po czym wysiadłam i podeszłam do Hollisa. Opierał się o maskę swojego samochodu i bawił się telefonem.
Słuchaj, może czegoś potrzebujesz? Spytałam. Mogę cię podwieźć albo coś? Myślę, że dość już zrobiłaś na dziś. Dzięki.
Jezu, czemu w ogóle zapytałam? Świetnie. Obdarowałam go nieszczerym, sztucznym uśmiechem. To miłego życia.